uśmiechem na twarzy.
Myli się oczami, patrzy świat. Żadne bajki wierzyć nie chce, bo już nie jest małym dzieckiem taki człowiek, który skończył 10 lat. Kiedy człowiek ma te swoje 10 lat, łatwo może gdzieś właściwy zgubić ślad. Więc bądź czujny, w każdej chwili człowiek może się pomylić, nawet ten, co ma te swoje 10 lat. 10 lat to poważny jest już wiek. 10 lat, jak ten czas na szybko zbieg. Jasno sobie powiedzmy, nie jesteśmy już dziećmi, już nie mamy przecież po 5 lat. Kiedy człowiek ma te swoje 10 lat, już nie myli się oczami, patrzy świat. Żadne bajki wierzyć nie chce, bo już nie jest małym dzieckiem taki człowiek, który skończy 10 lat.
To piosenka z polskiego serialu telewizyjnego dla dzieci, zrealizowanego w 1967 roku. Natomiast opowiadanie Cecylii Niewiadomskiej, które przeczytam za chwilę, dotyczy epoki dużo, dużo wcześniejszej, kiedy wiele dzieci uczyło się prywatnie i albo nauczyciel przychodził do nich na lekcje, albo one chodziły do nauczyciela. Opowiadanie dotyczy również tego, że wskazane jest, by człowiek miał i wiedzę, i serce. Cecylia Niewiadomska, koledzy. Ludwiś, Antoś i Czesławek uczyli się razem. O, co to była za nauka! Dużo dzieci lubi się uczyć, ale nikt bardziej od nich. Szli na lekcje jak na największą przyjemność. Na widok pana Mieczysława, swego nauczyciela, aż się rumienili z radości. Serca uderzały im mocniej. Podczas lekcji uważali jak w kościele, a ile ciekawych rzeczy dowiadywali się co dzień. Pan Mieczysław także bardzo lubił chłopców, bo któryż nauczyciel nie lubi pilnych dzieci? Starał się też rzecz każdą wytłumaczyć im tak doskonale, że uczniowie rozumieli go z łatwością i pamiętali wszystko, co powiedział. Raz ojciec rzekł do Antosia: ubierz się, Antosiu, pójdziesz z nami do teatru. Grają sztukę bardzo dla dzieci odpowiednią. Antoś się zarumienił i szepnął nieśmiało: nie umiem jeszcze lekcji. Nie umiesz? To źle, chłopcze. Trzeba się było pospieszyć, ale i moja w tym wina. Powinienem był wcześniej ci powiedzieć, że wieczorem nie będzie czasu na naukę. No, opuścisz jutro lekcję. Jesteś pilnym uczniem, więc postarasz się później wynagrodzić sobie tę stratę. Antoś pocałował ojca w rękę i wybiegł szybko do drugiego pokoju, aby się przebrać, lecz wrócił wkrótce zmieszany i nieśmiało zbliżył się do matki. Mateczko, szepnął, ja wolę nie iść do teatru i nie opuścić lekcji. Byłoby mi jutro bardzo przykro, a dziś z pewnością nie mógłbym się bawić dobrze. Matka uściskała chłopczyka i powtórzyła jego słowa ojcu, który zgodził się chętnie zostawić go w domu, pochwalił pilność i powiedział, iż się niezmiernie cieszy, że jego jedynak tak lubi naukę. I Antosiowi wcale nie było żal teatru, ani troszeczkę. A nazajutrz w szkole pan Mieczysław takie ciekawe rzeczy opowiadał, że chłopczyk co chwila prawie myślał sobie, jak to dobrze, że nie poszedłem do teatru i nie opuściłem lekcji. I za nic w świecie nie opuściłby żadnej. Ludwiś był równie pilny, a Czesławek, choć nie tak zdolny jak oni, pracą i usilnością dorównywał kolegom. Każdy z nich zresztą miał swój przedmiot ulubiony. Antosia zajmowały najbardziej pogadanki o świecie, zwierzętach, różnych zjawiskach, roślinach. Niezmiernie przy tym lubił wszelkie doświadczenia i tak wszystko pojmował, że kolegom tłumaczył, jeżeli zapomnieli czego. Czesławek był matematykiem. Liczył tak wybornie, że sam pan Mieczysław się dziwił, bo nie zdarzyło się nigdy, żeby Czesławek nie rozwiązał najtrudniejszego zadania. Ludwiś lubił natomiast historię, opowiadania o bitwach, bohaterach i o różnych wielkich czynach. Razu jednego pan Mieczysław ze zdziwieniem dwóch tylko zastał na lekcji chłopczyków, Antosia i Czesławka. Cóż to się stało, Ludwikowi spytał. Obaj chłopcy mieli bardzo poważne miny. Upadł wczoraj i zwichnął nogę, odpowiedział Antoś. Gdzie? Jakim sposobem? A goniliśmy się na podwórzu u Czesławka, na dużym i śliskim placu. Ludwiś chyba źle stąpił, bo upadł i już się podnieść nie mógł. Doktor powiedział, że poleży z tydzień. Biedny chłopiec, rzekł pan Mieczysław, to dla niego wielka strata. Może by przez ten tydzień u niego były lekcje? On bardzo daleko mieszka, aż na Żurawiej ulicy. Ależ mnie to nic nie szkodzi. Żal mi go, chętnie pójdę co dzień trochę dalej, wy tylko poproście rodziców, żeby i wam pozwolili. Obaj chłopcy z wdzięcznością spojrzeli na nauczyciela. Rozpoczęła się lekcja. Antoś odpowiadał jak zwykle wybornie, ale Czesławek jąkał się, zacinał, czerwienił. Widoczne było, że niewiele umie. Pan Mieczysław znów się zdziwił i spojrzał na niego z wyrzutem, ale milczał. Czesławek spuścił oczy. Czuł chyba swoją winę. Zaczęła się arytmetyka. Tym razem Antoś dość trudne zadanie rozwiązał doskonale i z radością podał zeszyt nauczycielowi. Czesławek wyjął swój także, lecz była w nim tylko zaczęta i przekreślona robota. Co się to stało? Spytał pan Mieczysław. Nie jesteś dziś przygotowany do lekcji. O lenistwo cię nie posądzam, więc powiedz mi, dlaczego nic nie zrobiłeś i nie umiesz. Czesławek bał się rozpłakać, więc milczał ze spuszczonymi oczyma i pobladłą twarzyczką, ale wyręczył go Antoś. To przez Ludwisia, proszę pana, rzekł cicho. Czesławek odwiózł Ludwisia do domu, a że nikogo z dorosłych tam nie było, został przy nim. Okładał mu nogę zimną wodą i tak zeszło do wieczora. Potem głowa go rozbolała i nie mógł się już uczyć ani zrobić zadania. Skądże wiesz o tym, Antosiu? Bo sam opowiadał mi dzisiaj. A ty byłeś przy tym wypadku? Byłem, proszę pana. I nie odwiozłeś Ludwisia? Czesławek się nim już zajął, więc nie byłem potrzebny i obawiałem się, że potem nie zdążę odrobić lekcji. Bardzo byłeś przezorny. Lecz wiesz co, Antosiu, postąpiłeś jak samolub. Czesławkowi powierzyłeś cały trud opieki nad kolegą, a sam myślałeś tylko o sobie i swoich lekcjach. Zarumienił się Antoś i smutnie spojrzał na nauczyciela. Pan Mieczysław zaś mówił dalej. Czesławek nie umie dziś lekcji, ale nie przez lenistwo ani lekkomyślność, tylko przez dobroć serca. Przez to, że wolał narazić się na wstyd i przykrość, niż opuścić towarzysza, który pomocy potrzebował. Podaj mi rękę, Czesławku, jesteś poczciwym chłopcem. Masz dobre, szlachetne serce, a to więcej znaczy niż pilność i nauka. Czesławek uszczęśliwiony podał rękę panu Mieczysławowi, który ścisnął ją serdecznie. Proszę pana, rzekł nieśmiało, a Antoś byłby zrobił to samo. Nie wątpię o tym, moje dzieci. Antoś nie jest złym chłopcem i gdyby ciebie nie było, zaopiekowałby się Ludwisiem. Był jednak zadowolony, że go w tym wyręczyłeś. No, Antosiu, mam słuszność? Tak, proszę pana. No widzisz, mnie tylko chodzi o to, żebyście zrozumieli, iż pilność jest pięknym przymiotem dziecka, ale dobroć daleko piękniejszym. Że więcej wart człowiek zacny i szlachetny niż uczony, który tych przymiotów nie ma. I pragnę bardzo, bardzo, żebyście o tym całe życie pamiętali. Chłopcy przyrzekli szczerze i dotrzymali słowa, bo zrozumieli wtedy, że uczonych ludzi można bardzo szanować, ale kochamy tylko dobrych i szlachetnych. A któż nie chce być kochanym?
Spróbuj złapać promień światła, kiedy łowi cień.
Pozwól ludziom śmiać się dziś. Spróbuj dostrzec własny błąd. Wciąż podsycaj naszą miłość. Niech płonie.
Po piosence zespołu Andrzej i Eliza Wiktor Korzeniewski przeczyta krótką baśń braci Grimm.
Jakob i Wilhelm Grimm. Wszechwiedzący doktor. Tłumaczenie Bolesław Londyński. Był raz ubogi chłop nazwiskiem Rak, który odstawiwszy do miasta furę drzewa na dwóch swoich osłach, sprzedał ją za 2 talary pewnemu doktorowi. Po wypłaceniu mu pieniędzy, doktór zasiadł właśnie do stołu. Zobaczył chłop, jak on sobie ładnie jadł i pił, i aż mu się serce ścisnęło na myśl, dlaczego by on także nie mógł być doktorem. Toteż zatrzymał się jeszcze przez chwilę i w końcu spytał się, czy nie mógłby być także doktorem. O, mógłbyś, odrzecze doktór. To stać się może bardzo prędko, rzekł doktór. I cóż mam na to robić? Zapytał chłop. Naprzód kup sobie abecadło takie, co to ma kogutka w środku. Potem wóz swój i 2 osły zamień na pieniądze. Za te pieniądze spraw sobie ubranie i wszystko, co dla lekarza jest niezbędne. Następnie każ sobie wymalować szyld ze słowami: jestem doktor wszechwiedzący. I każ to przybić nad drzwiami. Chłop wykonał to wszystko jak najściślej. Gdy już teraz trochę popraktykował, ale jeszcze niezbyt wiele, pewnemu bogatemu panu skradziono dużo pieniędzy. Powiedział mu wtedy ktoś, że istnieje doktor wszechwiedzący, że mieszka w takiej a takiej wiosce i że niezawodnie musi wiedzieć, co się stało z pieniędzmi. Okradziony pan kazał zaprząc konie do powozu. Pojechał na wieś i zapytał chłopa, czy jest doktorem. Tak, to był on. No, to niech jedzie ze mną i niech odnajdzie skradzione pieniądze. Owszem, pojadę, rzekł na to chłop. Ale i Kasia, żona moja, musi też pojechać ze mną. Pan zgodził się na to. Kazał im obojgu wsiąść do powozu i razem z nimi pojechał. Gdy przybyli na dwór pański, zastali już stół nakryty, więc chłopa zaproszono do jadła. Dobrze, ale i żona Kasia musi jeść także, odparł i wraz z żoną usiadł do stołu. Gdy pierwszy służący nadszedł z półmiskiem smacznej strawy, chłop potrącił babę i rzecze: Kasiu, to był pierwszy. A miał na myśli pierwszy półmisek jedzenia. Ale służący sądził, że chłop chciał przez to powiedzieć, że był to pierwszy złodziej. A że istotnie był złodziejem, przestraszył się i rzekł w kuchni do kolegów: ten doktor wie o wszystkim, biada nam, powiedział o mnie, że byłem pierwszym. Drugi nie chciał wcale iść do jadalni, ale musiał. Gdy tedy wszedł z półmiskiem, znów chłop trąca żonę i mówi: patrz, Kasiu, to drugi. Lokaj również się zatrwożył i o mało nie zemdlał. Trzeciemu nie lepiej się powiodło. Chłop znowu rzekł: Kasiu, to już trzeci. Czwarty musiał wnieść przykryty półmisek, A pan ozwał się do doktora, żeby pokazał swoją sztukę i odgadł, co jest na półmisku. A były to raki. Chłop popatrzył na półmisek, a nie umiejąc sobie poradzić, westchnął. O ja, rak nieszczęśliwy! Usłyszawszy te słowa, pan zawołał. Skoro on to odgadł, to on wie także, gdzie są pieniądze. Ale lokaje mieli okropnego stracha. Skinęli przeto na chłopa, ażeby wyszedł do nich. Gdy się zbliżył, wszyscy czterej przyznali mu się do kradzieży pieniędzy. Dodali również, że chętnie zwrócą skradzioną kwotę, a i jego hojnie wynagrodzą, byle ich tylko nie zdradził, bo to sprawa gardłowa. Poprowadzili go też do kryjówki, gdzie leżały pieniądze. Ale piąty lokaj skrobał w piecu i chciał słyszeć, czy też doktor więcej wie jeszcze. Ten zaś siedział, przewracał karty abecadła i szukał kogutka. A ponieważ go znaleźć nie mógł od razu, rzekł więc: jesteś tu jednak i musisz wyleść. Ten, co skrobał w piecu, sądził, że chłop miał jego na myśli. Odskoczył tedy od pieca i zawołał: ten człowiek wie wszystko. Teraz doktor wszechwiedzący pokazał panu, gdzie leżą pieniądze, ale nic nie mówił, kto ukradł. Dlatego też otrzymał dużo pieniędzy z obu stron w nagrodę i stał się sławnym człowiekiem. Czytał Wiktor Korzeniewski.
Baśń braci Grimm zakończyła audycję z uśmiechem na twarzy. Nim przejdę do tego, kiedy w Warszawie pojawiły się pierwsze lampy olejowe jako oświetlenie ulic, piosenka z najnowszego albumu Anny Panas, czyli połówki dawnego duetu znanego jako Siostry Panas.
Mrok jak kosmaty pies, patrz wrzesień już, czas rozpalić piec. Posmutniało w ogrodzie i nagle postarzało się. Miałeś przecież być, autobus twój szedł. Tak jest już późno, wróć. W lampy ciepły krąg, do szafy płaszcz, jabłkami pachnie dom. Przemoczony poetą siądź, skończ ten swój niezwykły wiersz. Pusta kartka i tylko znów ogarek świecy dla ciebie dziś. Kupiłam ten zielony plet, ostatnie jabłka z drzew postrącał wiatr, a miałeś zerwać zbyt. Mało ciebie mam, kilka mądrych zdań. Wszystko.
Mrok jak kosmaty pies, patrz wrzesień wlazł, a w domu huczy pies. Pewnie smutno w ogrodzie, cóż, postarzało nagle się. Miałem przecież być, autobus mój szedł. Tak jest już późno, tak. Lampy ciepły krąg, znów twoja twarz, jabłkami pachnie dom. Powiesz pewnie, poeto, siądź, skończ ten swój niezwykły wiersz.
Pusta kartka i tylko znów ogarek świecy
dla ciebie dziś. Kupiłem tych chryzantem pęk,
ostatnie jabłka z drzew postrącał wiatr, a miałeś zerwać.
Tak, mało ze mnie masz, zatroskana twarz. przepraszam cię.
Przepraszasz mnie?
No cóż, przepraszam cię.
Znów przepraszasz mnie.
No tak, znów przepraszam cię.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2022 rokiem Ignacego Łukasiewicza, wynalazcy lampy naftowej i twórcy przemysłu naftowego. Uchwała Sejmu zwraca uwagę, że w marcu tego roku przypada 200. rocznica jego urodzin, a w styczniu 140. rocznica śmierci. W Twoim radiu będzie jednak dziś mowa nie o oświetleniu naftowym, które do powszechnego użytku wchodziło od 1860 roku, ale o ponad 100 lat wcześniejszym oświetleniu olejowym. Otóż w kalendarium historycznym zamieszczonym w portalu internetowym Muzeum Historii Polski pod datą 11 stycznia 1754 czytamy: do połowy XVIII wieku w polskich miastach nie znano stałego miejskiego oświetlenia ulicznego. Pierwszym miastem, w którym postanowiono je zamontować wzorem zachodnioeuropejskich metropolii, była stołeczna Warszawa. W kilkadziesiąt lat później, w roku 1754, z inicjatywy burmistrza Starej Warszawy Jana Feliksa Dulfusa zainstalowano sieć lamp olejowych, świec lub knotów zanurzonych w oleju. Zainstalowano na kilku najważniejszych ulicach miejskich – Nowomiejskiej, Krakowskim Przedmieściu, Rynku Starego Miasta. Z kolei w 1785 roku magistrat miejski zalecił montowanie latarni w bramach kamienic oraz przed znaczniejszymi budynkami narodowymi i prywatnymi. Z przyczyn finansowych nie przybrało to masowego charakteru. Mimo to istotny początek został uczyniony. Do końca XVIII wieku udało się znacznie zwiększyć liczbę latarń. W roku 1787 było ich 2547. Wówczas już umieszczano je nie tylko w Warszawie, ale i w większych miastach na prowincji, głównie na zachodzie kraju, jak Kalisz, Poznań czy Sieradz. Ówczesne latarnie były osadzone na żelaznych wspornikach przytwierdzanych do ściany, na sznurach wiszących w poprzek ulic albo na specjalnych słupach latarniowych. Nie dawały one zbyt mocnego światła. Sam płomień zbytnio migał na wietrze, do tego nadal było ich niewiele w porównaniu z resztą ciągle nieoświetlonego obszaru, chociażby w tak dużym mieście jak Warszawa. Unowocześniony system odbijania światła, a przez to zwiększenia mocy latarni, wprowadzono dopiero w latach 20. XIX wieku, czerpiąc wzorce z Francji, gdzie tego typu lampy, zwane w Polsce rewerberowymi od francuskiego słowa, które znaczy odbijać światło, były znane już w latach 60. XVIII stulecia, czyli w czasie, kiedy u nas dopiero zaczęto myśleć o latarniach w miastach. Ten typ oświetlenia funkcjonował na ziemiach polskich aż do połowy wieku, kiedy to zastosowanie oświetlenia naftowego lub gazowego doprowadziło do istotnej rewolucji w tym zakresie. Pojedyncze lampy tego drugiego rodzaju po dziś dzień oświetlają ulice kilku polskich miast. Najwięcej jest ich w Warszawie.
Jeszcze zima. Jeszcze zima, dzień się skurczył, w wielkiej biedzie żyje kot i w rozpaczy nuci mruczy, kiedy wróci trzmiela lot. Pod
brzmi, co takie pięknie brzmi.
Tu twoje radio London.
To my, co tak pięknie gra, co tak pięknie gra.
Tu twoje radio London.
O ja!
Zapraszamy do reklamy.